apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale mówi nam o tym, że wiedz, że o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Bo ludzie będą samolubni, będą coraz gorsi, tak? Rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będące zaprzeczeniem i mocy. Takich ludzi unikaj. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikoniom oraz w Listrze. Jakieś to prześladowania przeszedłem. Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc Paweł mówi tak, że to jest coś, rzeczywistość, której przyjdzie żyć ludziom w czasach ostatecznych, które zaczęły się, prawdę mówiąc, od pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa. I jesteśmy u końcówki tych czasów ostatecznych i możemy widzieć to, jak tak faktycznie się dzieje. Tak? Ludzie są coraz gorsi, że prześladowania chrześcijan coraz bardziej się nasilają i to jeszcze nie koniec. Przecież Apokalipsa mówi, że przyjdzie taki ucisk, że będzie taki tłum męczenników, że będzie niepoliczalny. Niepoliczalny, tak? Więc jest pewna cena do zapłacenia za byciem uczniem Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł powiedział, że skoro jeden umarł za wszystkich, abyśmy mogli żyć, to teraz my wszyscy już nie żyjemy dla siebie samych, ale żyjemy dla tego, który za nas umarł. Żyjemy dla Jezusa. Wiecie, i mnie porusza przykład, tak jak tutaj Paweł mówi do Tymoteusza, ty poszedłeś za moim przykładem, za moim sposobem życia, ale też za moimi prześladowaniami i cierpieniami. On tu pisze wcześniej do Tymoteusza, nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, nie wstydź się też mnie, jego więźnia, cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Nikt krocz wraz ze mną przez niedolę, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Oczywiście do Filipian Paweł mówi, tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny, tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. Przywilej, tak? Nie tylko wierzyć. Myślę, że nam dzisiaj łatwo przyjmować ten aspekt wierzyć w Jezusa, ale cierpieć to nie, to często nie. Wiecie, mnie porusza przykład, o którym tutaj Radek wspomniał, że jakiś tam mały kościółek, widzieliście kobiety, dzieci, chcą zanieść Ewangelię w najbardziej niebezpieczny region Pakistanu. Tam, gdzie może ktoś im język odetnie. A tym, którzy głoszą, też narażają, bo im mogą ręce odciąć, a może nawet zabić. Że chcą pójść tam. Wiecie, wielu chińskich wierzących, którzy z prześladowaniami są, że tak powiem, na co dzień, i wyrośli pośród tych prześladowań, są gotowi iść, nieść Ewangelię do krajów muzułmańskich, gdzie z góry wiedzą, że nie wiedzą, czy tydzień przeżyją tam. Ich się nie uczy, nie wiem, teologii. Ich się uczy, jak skakać z pierwszego piętra, żeby sobie nic nie zrobić. To są misjonarze chińscy. Tak są przygotowywani, takie są szkoły biblijne dla nich, bo oni wiedzą, że idą i nie wiedzą, jak długo pożyją. Raczej są przygotowani na to, że niedługo, że umrą. Ale wiecie, w tym samym czasie, w tych krajach, gdzie właśnie jest trudno, A są zachodni misjonarze, kościoły natychmiast wycofują. Jakiekolwiek niebezpieczeństwo się pojawia, natychmiast zabierają swoich misjonarzy. Bo nikt nie chce życia oddać. Czytałem świadectwo takiego chińskiego wierzącego, takiego bohatera wiary w Chinach. Simon Zhao się nazywał. Simon Zhao, kiedy miał kilka lat, jego ojca mu zamordowano, jego matkę zgwałcono i żył w nienawiści. Bo to w wiosce się stało i on znał tego zabójcę i tak dalej. Żył w nienawiści do tego człowieka i swoje życie chciał poświęcić na to, żeby go doprowadzić w jakiś sposób do sądu, czy jakikolwiek inny sposób się zemścić. Ale mając 16 lat się nawrócił do Chrystusa. Później jako młody już chrześcijanin, kiedy miał żonę, postanowili iść w 1948 roku, zanieść Ewangelię właśnie do muzułman w Chinach. A to był czas, kiedy też komuniści powstali w Chinach i on wraz z żoną, która była w ciąży, zostali aresztowani. Wielu innych chrześcijan również. Jego żona poroniła w więzieniu i wkrótce zmarła w tym więzieniu. Jego skazano na 45 lat więzienia w obozach pracy. Pracował w okrutnych warunkach, gdzie więźniowie nie przeżywali dłużej jak pół roku. A on żył. Mijały lata, on żył, bo Bóg tak chciał. Bóg dawał mu życie. I żył w takich strasznych warunkach i wielu więźniów przeprowadził do Chrystusa. Nie zaprzestał nigdy się modlić o ludzi i głosić im Ewangelię. Chociaż jakby nie więźniowie, tylko strażnicy, cały czas innych więźniów szczuli na niego, bo tam taka polityka jest, żeby go prześladowali, żeby okrutnie go traktowali i tak dalej. Rząd swej łaskawości stwierdził, że po 40 latach go wypuści. Miał 70 lat, jak wyszedł na wolność. Nikt o nim nie pamiętał. Nikt o nim nic nie wiedział. Zbudował sobie poza więzieniem jakiś tam szałas, na jaki był w stanie sobie pozwolić zbudować i czekał na śmierć. Ale Pan Bóg tak zrządził, że okoliczni chrześcijanie dowiedzieli się o nim i zatroszczyli się o niego. I kiedy usłyszeli jego świadectwo niezłomnego człowieka, który nigdy się nie dał złamać i nie zwątpił przez te 40 lat rzeczy, które nikt z nas by nie chciał zobaczyć, to prosili go, żeby on zaczął opowiadać swoje świadectwo. On nie chciał się początkowo zgodzić, w końcu się zgodził. To był 1988 rok. Jego świadectwo sprawiło, że w Chinach tysiące wierzących Chińczyków postanowiło nie dać się niczemu zastraszyć i odważnie głosić Ewangelię. Zmarł w 2001 roku, odszedł do Pana, ale chciałbym wam przeczytać pewien wiersz, który napisał. Chcę doświadczyć tego samego bólu i cierpienia, jak Jezus na krzyżu. Włóczni w boku, bólu serca. Wolę czuć ból łańcuchów na nogach, niż jeździć w Egipcie w rydwanie Faraona. Nie wiem, czy my doświadczymy tego rodzaju rzeczy. Bo żyjemy w takich warunkach, gdzie my, że tak powiem, jesteśmy troszeczkę jak pączki w maśle w porównaniu do innych chrześcijan. Chociaż wiele proroctw mówiło, że kiedy do Polski przyjdzie przebudzenie, to równocześnie zacznie się prześladowanie chrześcijan. Apostoł Paweł napisał tutaj, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Mniej lub bardziej, tak, te prześladowania mogą inną postać przybierać, ale to jest poniekąd też część dziedzictwa Bożych ludzi. Pana prześladowali, to słudzy nie są ponad swojego Pana. Brat Jun, ten, który jest znany w Polsce z książki Człowiek z nieba, w jednym ze swoich kazań jakby odpowiadał na pytanie zachodnich chrześcijan, którzy pytali się o Kościół właśnie w Chinach i tak dalej. On powiedział tak. My się nie modlimy, żeby prześladowania zaprzestały. Żeby zanikły, tak? Bo my wiemy, że prześladowania sprawiły, że jesteśmy prawdziwi wierzącymi ludźmi. Że Kościół jest święty. Że Kościół to są ludzie, którzy są gotowi życie za siebie nawzajem oddać i za Chrystusa. Naprawdę oddać. Bo z tym się wiąże bycie uczniem Jezusa bardzo często w Chinach. I kiedy tylko prześladowania trochę zelżały, to oni już poczuli, że ich życie duchowe jakby w kościołach zaczyna opadać. Teraz jest znowu kolejna fala w Chinach narastania prześladowań chrześcijan. Więc znowu śruba została im przykręcona. Ale ten brat też powiedział, że dlaczego na Zachodzie jest Kościół, jaki jest? Mówi, często nie jesteście prześladowani, bo tak naprawdę nie głosicie Ewangelii. Radykalnej Ewangelii, że grzesznicy by zgrzytali zębami. Mówiąc, kiedy mówi im Kościół o grzechach ich. Coś tym zapewne jest. Tutaj też Słowo Boże mówi, Paweł mówi do Tymoteusza, ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Trwaj w tym, bo znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Że to Pismo jest przez Boga pożytecznie dla nas przygotowane do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc nie ma innej drogi, czyli jak tutaj Paweł mówi, jak tylko taka, że to właśnie Słowo Boże, że ta księga, w tej księdze jest wszystko, co jest nam potrzebne. Do takiego życia, żebyśmy byli gotowi w pełni do każdego dobrego czynu. Jaki przyjdzie nam w życiu spełnić? Może my nie będziemy oddawać zmuszeni życia za Chrystusa i nie staniemy się męczennikami. Ale kto wie? Może któryś z naszych dzieci odda życie za Chrystusa? Czy my jako rodzice, co o nich myślimy? Czy myślimy o tym, żeby mieli szczęśliwe życie, żebyśmy się wnuków doczekali? Ja tak mam, ja tak myślę. Nie mam córki, mi się zawsze marzyłem, chciał wnuczki. Ale czy na myśl o tym, że w Bożym planie Bóg zaplanował, czy przewidział to, że to właśnie nasze dzieci będą tymi, którzy oddadzą życie za Chrystusa. To co my na to? Co byśmy powiedzieli na to? Panie Boże, nie? Czy Panie Boże, dla Ciebie wszystko? Bo Ty jesteś najważniejszy. To, co powiedział też apostoł Paweł w liście do Filipian, że na to czeka i ma nadzieję, że nie da się zastydzić, lecz przemówi z odwagą, jak zawsze, tak i tym razem i Chrystus będzie wywyższony w moim ciele, czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. Cokolwiek by nie przyszło tak naprawdę, my musimy być gotowi na wszystko. To chce zachować swoje życie? Straci je. To jest straci dla Chrystusa? Naprawdę je odnajdzie. Przeważnie rozumiemy to, że chodzi tutaj o taką sferę duchową. Oddanie się nasze Bogu. Ale dlaczego nie czasem dosłownie ma to znaczyć? Że kto straci swoje życie tu na ziemi, prawdziwie je odnajduje w Chrystusie tam. Więc kiedy dzisiaj jest taki właśnie dzień, jak ten dzień modlitwy o prześladowanych chrześcijan, wiecie, to pokazuje nam też jedność Kościoła, że my nie możemy się, że tak powiem, zacierać rąk, o jak to dobrze, że my tam nie żyjemy. Tak zostało nam dane, że żyjemy w takich realiach, bardzo takich wygodnych, dobrych realiach. Może do końca życia tak będzie, a może nie. Może już niedługo się skończy i już nie będzie tak lekko. Kto wie? Bądźmy gotowi na wszystko, cokolwiek by miało przyjść, żeby to nas, tak jak Paweł mówi, nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Nie dajcie się zastraszyć. Że też potrzebujemy się przygotowywać na to. Tak jak żołnierz dzisiaj przygotowuje się do tego, żeby stanąć na polu walki, chociaż wielu współczesnych żołnierzy nigdy na wojnie nie było i nie będzie. A jednak przygotowują się, że gdyby było trzeba, to będą gotowi. I podobnie jest z nami. Bądź jak Paweł mówi, bądź jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. My też musimy być Bożą armią, która jest gotowa iść na pole walki i zginąć za Chrystusa, za braci. Przelać swoją krew, nawet kiedy byłoby taka potrzeba. Może nie będzie, ale kto wie. Gotowość w nas musi być. Dzisiaj, kiedy możemy się też modlić, jeszcze będziemy się modlić właśnie o ten prześladowany Kościół, to wiecie, tak jak w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że oni nie modlili się: Panie, zachowaj nas, bo nas chcą zabić, bo chcą nas prześladować. Nie, oni modlili się innego rodzaju modlitwą. Panie, Ty widzisz, co oni robią, że nas prześladują. Panie, pozwól nam z całą odwagą głosić Twoje słowo. To było w sercu tego Kościoła. To było im na sercu. Nie to, Panie, że my się boimy, bo może coś nam zrobią. Ale Panie, widzisz te groźby? Ale Ty daj nam głosić z całą odwagą Twoje słowo. To jest jedna z modlitw, które możemy dzisiaj zanieść za ten Kościół, który jest na świecie. Kiedy może widzą, że ich najbliżsi są dosłownie zamordowani. Żeby nie ulegli zastraszeniu. Żeby pomimo to z całą odwagą mogli głosić Słowo Boże. Z całą odwagą. Wiecie, znacie tą piosenkę, stary taki hymn: Postanowiłem i za Jezusem, tak? Wiecie, jaka jest historia człowieka, który napisał tą piosenkę? Straszna i niesamowita zarazem. To było w pewnej wiosce. Dowódca czy naczelnik tej wioski w pewnym momencie nie mógł zdzierżyć już go i głoszenia Ewangelii. Wziął jego, jego żonę i jego dzieci. I powiedział tak: macie szansę żyć, ale w tej chwili macie się wyprzeć Chrystusa. Jeśli tego nie zrobicie, to pierwsze zabije swoje dzieci. On zaczął śpiewać swoją piosenkę. Postanowiłem pójść za Jezusa. I zamordowano na ich oczach dzieci ich. Wtedy pyta się go dalej: czy masz jeszcze szansę? Twoja żona może żyć. Tylko wyrzeknij się Chrystusa. A on śpiewał kolejną zwrotkę. Więc zamordowano mu żonę na jego oczach. Więc naczelnik zapytał się trzeci raz: teraz Ty masz okazję uratować jeszcze swoje życie. Wyprzyj się Chrystusa. On zaczął śpiewać trzecią zwrotkę. I zamordowano również jego. Ale to nie jest koniec historii. Parę miesięcy później naczelnik tej wioski oraz cała wioska oddała życie Bogu. Nawrócili się wszyscy do Chrystusa. Oni ich zamordowali, ale ich świadectwo pozostało. Nikt nie mógł wytrzymać mocy tego świadectwa. I wszyscy oddali życie Chrystusowi. A Jim Elliot, kolejny młody chłopak, miał 26 albo 28 lat, nie pamiętam, jak został zamordowany. On i kilku innych misjonarzy z nim, którzy postanowili pewnemu plemieniu głosić Ewangelię. I co się stało? Nawet nie zdążyli, tylko wylądowali na plaży, natychmiast ich zadźgano. I wydawało się, że bezsensowna śmierć. A na co to wszystko było? A miał młodą żonę. Wiecie, kto poszedł im zanieść Ewangelię temu plemieniu? Ona. Elizabeth Elliot. Jego żona. Oraz siostra, fizyczna siostra jednego z zamordowanych. Kobiet nie zabili. Od razu. Nie zabili ich w ogóle, tak? Ale kiedy się dowiedzieli, kim one są, zaczęły się nawrócenia. I parę lat później niesamowita historia miała miejsce. Dlatego, że kiedy był pierwszy chrzest nad brzegiem, na plaży, pierwszy chrzest pierwszych wierzących w tym miejscu dokonywany, zbor, który tam powstał, to doszło do takiej historii, że starszy tego zboru, morderca Jima Elliota, chrzcił jego syna. Syna Jima Elliota. Jako jej brat. Takie rzeczy tylko Bóg potrafi zrobić. Dlatego nie przypadkiem ukuło się powiedzenie, że krew męczenników jest nasieniem Kościoła. My dzisiaj potrzebujemy takich przykładów wiary, bo może niekoniecznie to nas się będzie tyczyć, ale widzicie, ilu braci i sióstr to się tyczy na świecie. Że oni stają wobec takich wyzwań. I tam nie ma zmiłu, tak? To było podane przykład 14-letniej dziewczyny. Ktoś miał litość, że ona ma 14 lat? Wystarczy, że jakiś imam ją oskarżył, żeby skazać ją na śmierć. ona żyje. Ale ilu nie da się uratować? Ilu zginie? Jeżeli my wiemy, że to życie to nie jest wszystko, ale że tak naprawdę życie, prawdziwe życie, to jest życie z Bogiem. To jak Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Żyć będzie. I świadectwo chrześcijan, którzy ginęli na arenach, a w ich miejsce wchodzili następni, szli na te areny gotowi być pożarci przez wy, czy przez jakikolwiek inny okrutny sposób zamordowani, pokazuje, jak potężne było świadectwo to dla tych ludzi, którzy byli obserwatorami tego, w jaki sposób chrześcijanie giną. W jaki sposób giną. Z jakim pokojem mimo wszystko. Bo Jezus był cały czas z nimi. Więc dzisiaj chcę, żebyśmy się też jeszcze mogli na koniec pomodlić właśnie o ten Kościół prześladowany. Z jednej strony też o to, żebyśmy my byli gotowi, żebyśmy wykorzystali Słowo Boże, bo ono nas przygotowuje. I kiedy gdyby przyszło nam, może niekoniecznie życie zaraz oddawać. Bo wiecie, to jest jeszcze taka ciekawostka. Słowo świadek w języku greckim, matrys, jest równocześnie oznacza męczennik. To jest jedno i to samo słowo. Świadek i męczennik jest w greckim jednym i tym samym słowem. Więc skoro każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany, znaczy się to, że jest jakiś aspekt męczeństwa, oddawania życia, ryzykowania swojej twarzy, być może, w naszym wypadku. Że inni nas wytkną palcami, będą się nabijać z nas, czy coś w tym stylu, będą sobie o nas myśleć nie wiadomo co złego. I będą nas wyśmiewać i tak dalej, szykanować. Cokolwiek. Czasami to oznacza umrzeć dla swojej twarzy. Po to, żeby Chrystus był wywyższony, cokolwiek, jakokolwiek by nie przyszło w naszym życiu zapłacić za to cenę. On jest wart każdej ceny. On jest wart tego, żebyśmy nie załamali się wierze, żebyśmy byli niezłomni, cokolwiek nie miałoby się stać. Cokolwiek jeszcze na nas nie przyjdzie. Dla zbawienia Polaków warto oddać swoje życie. Może przyjdzie nam to zrobić, może nie. Bóg wie. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy mogli się teraz właśnie pomodlić, bo wiecie, to jest też niesamowite, że dzisiaj cały Kościół na świecie się łączy w tej modlitwie. Że taka jedna modlitwa, my wierzymy, że łącząc się w Bogu, możemy uderzyć w ten system tego świata po to, żeby ta Ewangelia jeszcze bardziej się rozszerzała. Będą nas bardziej tępić jako chrześcijan na świecie? Będą, bo Słowo Boże to mówi. Ale nic nie zatrzyma głoszenia Ewangelii. Nic nie zatrzyma tak naprawdę, żeby Ewangelia była zwiastowana wszystkim. Nie dadzą rady powstrzymać chrześcijan. Będą ginąć, tak jak apostoł Paweł w innym miejscu mówi, tak, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej. Miecz, nagość, głód i bezpieczeństwo. Bo chociaż traktują nas jak owce na rzeź i codziennie nas zabijają. Spośród nas nikogo jeszcze nie zabili, ale ilu jest takich chrześcijan na świecie, którzy wiedzą, ten zginął już, ten zginął i ta zginęła. Już za wiarę. I dla nich to jest prawdziwa wojna, gdzie są prawdziwe ofiary. Bo tam ktoś bombę zostawi w kościele i wysadzi. I tak dalej, i tak dalej. Przyjdziesz na nabożeństwo drugie, czy już nie? Już więcej w kościele się nie pojawisz. I dzisiaj wystarczy mały COVID, żeby co niektórzy już do kościoła nie przyszli. Nie mówię o nas, tylko generalnie tak w Polsce, że tak jest. Bo się wystraszyli już czegoś takiego. A co dopiero, gdyby się okazało, że za przyjście do kościoła ktoś tylko czyha, żeby tutaj pobić, pokopać nas i tak dalej. To może lepiej wcale do kościoła już nie chodzić i tak dalej, no bo po co się narażać, nie? Po co się przyznawać? Po cichu tak można w domu, nie? To zrobił Daniel, kiedy był jasno powiedziane, każdy, kto się pomodli do innego Boga, ma zginąć. Lwy czekały głodne. On i tak poszedł robić swoje. Wiedział, czy nie wiedział, przecież nie był głupim człowiekiem, że będą na niego czyhać. Tylko wyglądać, żeby go przyłapać na modlitwie. Znowu otworzył swoje okna, jak miał zwyczaj, i modlił się do Boga. Nie krył się ze swoją wiarą. Więc będziemy się modlić teraz o odwagę dla naszych braci i sióstr, ich dzieci, aby ta Ewangelia była głoszona, bo nic jej nie zatrzyma. Panie, dziękuję Ci, że możemy przyjść do Ciebie, że możemy znieść nasz głos, ponieważ jesteś wielkim Bogiem, wielkim i wspaniałym Bogiem. I chociaż głosimy miłość, to jesteśmy w nienawiści u tylu ludzi. I to zapowiedziałeś, że będziemy w nienawiści u wszystkich narodów. Dobro czynią, a cały świat ma ich w nienawiści. Dlaczego? Nie tylko dobrze czynimy ludziom, ale głosimy Ewangelię o ratunku w Jezusie Chrystusie. A to oznacza, że trzeba ludziom powiedzieć o ich grzechach. Że odeszli od Boga, odwrócili się od Boga i muszą się do Niego zwrócić i chcą być uratowani. I wielu się to nie podoba. Wielu zgrzyta zębami. I chce zagłuszyć ten głos chrześcijan, który dotyka się ich sumień. Ale Panie, Ty, który jesteś wszędzie, Ty, który jesteś pocieszycielem, prosimy Ciebie, żeby Twoja obfita pociecha wlewała się w serce tych, którzy muszą dzisiaj zmagać się z wszelkiego rodzaju formami prześladowań. Tych, którzy muszą widzieć rzeczy, które byśmy nigdy nie chcieli na własne oczy zobaczyć, których nigdy byśmy nie chcieli doświadczyć. Ale niestety nie wiadomo ilu chrześcijan na świecie te rzeczy musi widzieć. W większości krajów na świecie chrześcijanie są prześladowani. Jest coraz to prześladowanie mocniejsze, coraz bardziej się rozszerza. Jak powiedziałeś, Panie, że kiedy Ty pewnego dnia nie przyjdziesz, to będzie taki ucisk, że każdy by zginął, wszyscy by zginęli. Furia diabła nie będzie mieć granic, ale Ty go zatrzymasz. Uratujesz ten świat, bo jesteś jego Zbawicielem. Prosimy Cię, Panie, o tych wszystkich, którzy dzisiaj być może są tych pośrodku tego morza prześladowań. Boją się, nie wiedzą, co jutro będzie. Nie wiedzą, co jeszcze dzisiaj będzie, co ich dzisiaj spotka. Jaka kolejna forma szykany, obrazy, bólu, bicia, a może nawet zabicia. Boże, tak jak ze Szczepanem, kiedy go kamienowali, byłeś z nim. On już nawet nie czuł bólu, on widział Ciebie. Widział Ciebie, objawiłeś mu się i przeprowadziłeś go poprzez ten ból i śmierć. Tak prosimy Cię, Panie, żebyś, i wierzę, że to jest prośba wysłuchana, że jesteś z tymi, którzy wiernie trwają przy Tobie pomimo wszystko. I bierzesz ich za ręce i przeprowadzasz ich nawet przez dolinę śmierci. Dajesz im przejść i przeżyć najgorsze rzeczy, kiedy nie są zabici, ale są torturowani, są więzieni i cokolwiek innego. Bądź Ty jesteś z nimi, bo powiedziałeś, że jesteś z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś wypełniał tych ludzi, naszych braci i siostry, do przelewu, aby byli pełni Twojego Świętego Ducha. Byli pełni Twojej pociechy, pełni nadziei, która jest w Tobie, pełni wiary, która jest w Tobie, pełni pokoju, która jest w Tobie i też pełni miłości, która jest w Tobie. Aby z całą odwagą głosić Ewangelię nawet prosto w oczy swoim prześladowcom i nie bać się śmierci, gdyby mieli nawet zginąć. Prosimy Cię też, Panie, tak jak słyszeliśmy, żeby modlić się o prześladowców. Bo wielu spośród tych, którzy dzisiaj prześladują chrześcijan, również się nawróci, kiedy zobaczy świadectwo chrześcijan, kiedy zobaczy moc świadectwa chrześcijan, nawrócą się do Ciebie. Bo Panie, prawdą jest to, że koniec końców więcej będzie tych, którzy pójdą za Bogiem, niż tych, których szatan weźmie ze sobą do piekła. Powiedziałeś, że przed Twoim tronem stanie tłum niepoliczalny. Niepoliczalny. Tak wielu będzie tych, którzy odda swoje życie Tobie. Tu na tym świecie toczy się prawdziwa wojna. Wojna, której nie zawsze może widzimy naszymi fizycznymi oczyma, albo nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje w wielu miejscach na świecie, bo wiadomości nie docierają do nas o tym. I tak jak dzisiaj mogliśmy posłuchać trochę wieści z tych zakątków świata, gdzie nie słyszymy w telewizji tych informacji. Panie, ta wojna się toczy, ale zbliża się też jej kres, bo Twoje przyjście się zbliża. Coraz bliżej jest Twojego powrotu. Kolejny tydzień, bliżej, jak wrócisz. A ta Ewangelia będzie głoszona po krańce świata. Będzie głoszona. Nie zabraknie Tobie tych, którzy z odwagą, z męstwem, będą gotowi iść w ten bój, by walczyć o życie ludzi. Bo o wieczność tu się toczy gra. O wieczność ludzi. Aby ratować tych, którzy giną, którzy może dzisiaj są po drugiej stronie barykady i to nie są nasi wrogowie. To są również ci, za których gotowi powinniśmy być zginąć. Miłować ich, nie przeklinać. Błogosławić ich, a nie złorzeczyć im, choć być może dzisiaj powodują ból wielu naszym braciom i siostrom. Ale Ty ich również umiłowałeś ponad wszystko i za nich również umarłeś. I dziękuję Ci za tych, którzy jak apostoł Paweł dzisiaj, chociaż są i byli prześladowcami chrześcijan, mordowali nawet chrześcijan, a dzisiaj sami stali się Twoimi uczniami. Bogu, Tobie Boże dzięki za takich ludzi, za tych, którzy poznali moc Twojej miłości, moc Twojego przebaczenia. I dzisiaj czyń nas jako jeden Kościół na całym świecie, jako jedno Twoje ciało. I my się łączymy z wszystkimi naszymi braćmi i siostrami, wiedząc, że modlitwa całego Twojego Kościoła ma potężną moc i że przyczynia się do tego, że Twoja Ewangelia będzie się rozszerzać. Nic jej nie zatrzyma. I coraz więcej i więcej będzie zbawianych ludzi. Nawet w tej chwili, nawet w tej chwili tysiące mogą się nawracać i oddawać swoje życie Tobie. I niech tak będzie. Niech tak będzie. Dla chwały Twojego imienia. Bo Ty pierwszy oddałeś swoje życie za nas i jesteś wart tego, aby nasze życie położyć za Ciebie. Być może nie umrzemy fizycznie, ale tak naprawdę każdego dnia powinniśmy składać nasze ciała w ofierze miłej Tobie, aby oddawać się Tobie i mówić: Boże, jestem, oto jestem, posyłaj mnie. Posyłaj mnie do ludzi, pośród których jestem, pośród których żyję, by być dla nich pełnym mocy świadectwem Twojej Ewangelii. By być zapachem Chrystusa, wonnością Chrystusową, która dla jednych jest wonnością, która oznacza życie. Ale tak jak mówi Twoje Słowo, dla innych jest wonnością, która oznacza dla nich śmierć. Taka jest siła wonności Twojej w nas. Więc dziękujemy Ci, Panie, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Nie ma takiej siły, która byłaby w stanie odłączyć Twój Kościół od Twojej miłości, bo umiłowałeś nas ponad wszystko. I jesteś dobry, albowiem Twoja łaska trwa na wieki. I uchwyciliśmy się Twojej łaski i ona nas ratuje, nawet poprzez śmierć. Bo śmierć tak naprawdę już nie ma władzy nad nami. To Ty jesteś naszym Panem i Ty jesteś naszym życiem. Więc już życie wieczne jest naszym udziałem, jest prawdziwie nasze. Bądź Ty wywyższony, uświęcony. Niech się święci Twoje imię na całej ziemi. Bo jedynie Ty jesteś Panem, jedynie Ty jesteś Królem Królów, jedynie Ty jesteś święty. Jesteś godzien wszelkiej chwały. Tobie chwała. Amen.